To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry, jest 16 lutego 2023 roku. Przed Wami Drozdowisko numer 102. To drugi z zaplanowanych 3 odcinków urodzinowych, bowiem 14 lutego ten podcast skończył 2 lata, no a ja jako jego autorka odczuwam głęboką potrzebę jakiegoś takiego uczczenia tej okazji, bo trzeba Wam wiedzieć, że naprawdę niewielu podcastom, które tak jak Drozdowisko finansowane są tylko przez swoich słuchaczy, udaje się przekroczyć barierę 100 odcinków. Odczuwam zatem głęboką wdzięczność i bardzo, bardzo dziękuję każdemu z Was za każdą złotówkę, każdy klik, każde udostępnienie, każdą subskrypcję i każdy komentarz, bo naprawdę tylko dzięki temu Drozdowisko może się rozwijać. No ale też pochwalę się, że ja też ze swojej strony staram się dbać o ten rozwój, bo na przykład do YouTube'owych wersji podcastu dodaję już nie tylko zdjęcia czy opis zawartości, rozdziały, ale też napisy. No a kto wie, co będzie dalej? Rozdziały, zdjęcia i linki są też w wersji audio, tyle tylko, że aby móc z nich korzystać, trzeba się tutaj w odbiorze przestawić na aplikacje, które są przeznaczone do słuchania podcastów. W razie czego pomogę, podpowiem, po prostu napiszcie drozdowisko@gmail.com. Patronki i patronów obecnych i przyszłych gorąco zapraszam też do zamkniętej grupy na Facebooku. No i tyle tych ogłoszeń parafialnych. Na wszystkie Wasze pytania i sugestie jestem otwarta. A teraz zapraszam na spotkanie, tadam, 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 z samym Jackiem Fedorowiczem. Na początku bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie.
Nie, to przepraszam, ale już od razu muszę przerwać to. Ja dziękuję za zaproszenie. Proszę kontynuować.
To teraz jeszcze powinien mnie pan opieprzyć, dlaczego dopiero po 2 latach zaprasza mnie pani do swojego Drozdowiska.
To jest akurat dla mnie zrozumiałe. Artystów ci u nas dostatek i jest kogo zapraszać.
Przyniosłam panu wykopaliska, panie Jacku.
No, rzadkie wydania. To znaczy jedno wydanie paryskie, a jedno podziemne. No, to rzeczywiście wzruszające.
Felietony i dialogi Jacek Fedorowicz to są takie właśnie wydania. Jedno, jak pan powiedział, podziemne, drugie paryskie. No i tutaj mam jeszcze te porady estradowca. Wydanie z początku lat 90., tego pierwszego z lat 70.,
tak,
które...
Tak, z początku. To był mój debiut w ogóle jako człowieka, który zobaczył swoje nazwisko na okładce książki w księgarni.
A jak dzisiaj pan widzi swoje nazwisko na okładce książki w księgarni,
to się jeszcze... cieszę tak samo jak wtedy.
A, czyli rusza to pana jeszcze?
Bardzo. Dlatego, że ja się urodziłem jako grafoman. Po prostu pierwszą rzeczą, którą chciałem w życiu, to było, żeby być opublikowanym. To jest bardzo szerokie określenie, ale opublikowanie to znaczy, kiedy miałem lat 5, napisać coś i żeby cała rodzina przeczytała. To już była publikacja na miarę moich marzeń, a potem ambicje wzrastały.
Tych książek jest rzeczywiście w ostatnich latach sporo, ale do nich pewnie gdzieś tam mimochodem dojdziemy.
Ja rzeczywiście... Przepraszam, że przerwę, ale nawet gdybyśmy nie doszli, to ja znajdę sposób, żeby o nich coś dobrego powiedzieć.
W porządku. Ja chciałam pana rzeczywiście wzruszyć tymi wykopaliskami na początku, żeby też taką właściwą aurę tutaj...
Przepraszam,
prawda?
Od razu. Jest nawet tytuł jednej z książek. Ja jako wykopalisko.
A jak pan myśli, dlaczego ja tego sformułowania
rozumiem,
użyłam?
Już siedzę cicho i czekam na pytanie.
Przyjechałam tak naprawdę do pana z jednym pytaniem, Jak pan żyje w takim sensie, że myśląc o tych książkach, które odwołują się do przeszłości, w których pan opowiada, opisuje ten swój dorobek artystyczny, opowiadając o tym, z kim pan pracował, jak to się działo, co tam się działo, wplatając w to dziesiątki najróżniejszych anegdot, ale z drugiej strony ma pan aktywnie działający kanał na YouTubie, na którym publikuje pan kolejne filmy i nie jest to tylko gadająca głowa, tylko dalej bawi się pan tą samą formą, którą bawił się pan przez dziesięciolecia, która wymaga jakiejś po prostu niebywałej zupełnie pracy. I chodzi mi o to, czy pan jest
na tej, mi to wszystko?
Czy pan jest na tej granicy? Jakby właśnie jak pracuje pana głowa? Tak, trochę z tym pytaniem przyjechałam.
Ja bardzo uważnie pytałem z rosnącym strachem, jak pani zadawała to pytanie, dlatego że strach we mnie rósł, że nie będę umiał odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego że nagle takie sięganie do własnej głowy wydaje mi się, no, z jednej strony trochę nudne, może być dla słuchacza, a z drugiej strony efekt jest właściwie, no, chyba niemożliwy. Może łatwiej by mi było zapolemizować z tym, co pani powiedziała, dlatego że u mnie rzeczywiście się dzieli na dwa wątki to, co ja piszę i ewentualnie odgrywam po napisaniu. Mianowicie z jednej strony idzie tak zwana, jak to w radiu nazywaliśmy kiedyś, bieżączka, czyli komentarze do wydarzeń, które się dzieją tu i teraz. A z drugiej strony rzeczywiście snucie wspomnień, tak jak pani powiedziała. A czasami te dwie rzeczy są łączone, dlatego że na przykład coś, co jest felietonem bieżącym, odkłada się przez 3, 4, 5, 20 lat i potem wychodzi książka z felietonów, które powstawały jako felietony bieżące, doraźne, na przestrzeni długiego okresu czasu. To okresu czasu, jakim językiem ja zacząłem mówić, cholera, za często polityków słucham. Więc tutaj takim przykładem, przepraszam, że ja od razu będę reklamował, po próżnicy zresztą, bo ta książka już dawno wyszła, ale ja ją lubię. Książka, zbiór felietonów, który ma tytuł Święte krowy na kółkach. Święte krowy na kółkach. Od razu wyjaśniam, że to nie jest aluzja do klasy rządzącej, która jeździ sobie w sposób dowolny samochodami, tylko to jest przypadkowy tytuł jednego z felietonów wymierzonych przeciwko bezczelnym kolarzom na chodnikach. To jest plaga Warszawy, moim zdaniem. Plaga, która stała się plaszką drobną w porównaniu z hulajnogami, które nastąpiły po tym, których już też nienawidzę, a kolejną grupą, która się rysuje jako znienawidzona, to są jednokołowcy. Tacy jeżdżą na jednym kółku, nie wiem jak to się nazywa.
Aha, wiem.
I to już budzi moje prawdziwe przerażenie, dlatego że taki facet, on się właściwie nie musi spieszyć, bo on jedzie tylko dla przyjemności, bo nikt mnie nie przekona, że on może jechać z potrzeby, ubrany jak rycerz przed walką, w różne hełmy, na golenniki, na kolanniki, na ramienniki i na tym jednym kółku. Dobrze. Koniec dygresji. opowiedziałem o książce Święte krowy na kółkach, dając przykład, że to jest taka forma pośrednia, to znaczy felietony pisane na bieżąco, potem wydane jako książka, i takich książek mam kilka chyba. Tak, to już pierwsze dwie to były felietony. Pierwsza to były felietony w miesięczniku albo dwutygodniku, już nie pamiętam, Teatr. Miałem takie felietony o estradowcach i to wydałem potem jako książkę.
Czyli to były właśnie te porady estradowca, tak?
Tak. Tam był jeszcze chyba dopisek dla kolegów dramatycznych, bo skoro pisałem w piśmie Teatr, no to musiałem się do właściwego czytelnika zwrócić. I następny zbiorek to była książka pod tytułem W zasadzie tak. To były felietony radiowe z programu trzeciego i potem Pójście za ciosem, następna książka z dalszej partii felietonów pod tytułem W zasadzie ciąg dalszy. Ale po co my o tym mówimy? Już
no bo ja chciałam
nie
wejść...
Nie ma już i w bibliotekach.
Allegro dobrze działa i naprawdę i na aukcjach internetowych, i czasem w antykwariatach, w dobrych antykwariatach.
Zresztą, oj, tu przepraszam, tylko szybciutko wtrącę, przepraszam, że przerwałem, ale muszę, bo nie wypadałoby przemilczeć, że moje koronne, nadworne wydawnictwo Wielka Litera opublikowało właśnie W zasadzie tak po 40 latach niedawno. Dlatego, że szef wydawnictwa doszedł do wniosku, że w zasadzie to się specjalnie nie zmieniło, ewentualnie wraca.
I pan nie protestuje przeciwko też tym powrotom do swoich dawnych tekstów?
Nie, no ależ oczywiście, no jeżeli coś zrobiłem, to
się bardzo, pod tym podpisuję.
Tak, i bardzo bym chciał, żeby to żyło możliwie jak najdłużej.
No ale ja jednak chcę wrócić do tej pana głowy i do tego, co pana motywuje do tego, żeby ciągle jeszcze, no właśnie, choćby wrzucać te filmy na YouTube'a, bo przecież mógłby pan tego nie robić?
Mógłbym, wszystko można, ale bardzo bym nie chciał tego nie robić. Bo bawi mnie sama robota. Chciałbym tu zacytować ostatnią książkę pod tytułem Mistrz Offu. To są wspomnienia filmowe, w których napisałem coś w rodzaju takiego wyznania, że moją wielką miłością był film, miłością nieodwzajemnioną. No i ponieważ film mnie nie... Im bardziej film mnie nie lubił, tym bardziej ja lubiłem film i to mi zostało na starość. I muszę powiedzieć, że kręcenie drobnych filmików, a potem ich obróbka, znaczy montaż...
I sam pan
co
to robi?
Jest tak... Ach, montaż to jest podstawa.
Ja wiem, że montaż to jest podstawa. Ja po prostu nie umiem przejść, o ile montaż, powiedzmy, ten audio radiowy nie jest dla mnie jakąś czarną magią, o tyle powiem panu, że już do tylu programów tych do montowania filmów na YouTubie zaglądałam i nie jestem w stanie w ogóle jakoś sobie z tym poradzić, serio.
Naprawdę?
Naprawdę. Mój Na jakieś Boże. Szkolenie muszę przyjść chyba.
Ja bym też chyba nie umiał robić takiego typowego na YouTube'a, bo typowy na YouTube'a to są wybuchy, strzały, błyski kolorowe, krzyki. I w tym ja bym się rzeczywiście pogubił. Natomiast ja robię taką absolutnie klasyczną, archaiczną robotę filmową. Zwracam uwagę przede wszystkim na tym, żeby kierunek spojrzenia był właściwy, że jak ja patrzę na nią, to muszę tak patrzeć, że jak będzie cięcie i ona będzie na mnie patrzyła, żeby było pełne złudzenie, że my ze sobą rozmawiamy, wzajemnie się obserwujemy.
Zwłaszcza, że i ją, i jego gra pan.
No tak, to taka dodatkowa informacja, ale chyba gdzieś miałem w zanadrzu jeszcze coś takiego, co miałem powiedzieć a propos tego, co mówię, ale zacząłem mówić o czym innym i zapomniałem.
Ale to jest rozmowa. Rozmowy na tym polegają, na tych dygresjach, na tym, że coś nam się zaraz przypomni, coś wskoczy. No a tak nie jest? No panie Jacku.
Dobrze, ale nie musi mnie pani pocieszać. Ja się z tym pogodziłem.
Bardzo.
Tak, ja tylko wyjaśniam, że nagle powiem coś zupełnie od czapy.
Powiem panu, że moi słuchacze są do tego przyzwyczajeni.
Chciałem powiedzieć, że robię to, co robię dla stosunkowo niewielkiej liczby odbiorców, ale absolutnie nie wykonuję żadnych ruchów, żeby zdobyć tak zwaną szeroką publiczność, ponieważ szeroka publiczność YouTube'owa jest mi dość obca. To znaczy jest mi obca grupa ludzi, która potrafi poświęcić swoją uwagę tak zwanym influencerom, którzy na przykład opowiadają o ostatnich trendach w malowaniu paznokcia. Celowo mówię paznokcia, bo chyba nawet nie mówię o wszystkich paznokciach, tylko o jednym. Jest to dość wyobcowana dla mnie grupa i psychicznie mi niezbyt bliska. I ja się koncentruję na swojej grupce i teraz wracam do pani pytania, które tak gdzieś 15 minut temu chyba padło, co mnie do tego zmusza. Zmusza? Nie było zmusza w pytaniu, tylko skłania.
Tak, czy mógłby pan już tego nie robić, ale to nie jest absolutnie złośliwe, tylko takie...
Tak,
bo ja myślę o pewnym w ogóle odpoczynku, tak? Od wszystkiego, że już po prostu nie musi pan udowadniać tego... Kim pan jest?
Kiedy to nie na tym polega. Tak, absolutnie. Szczególnie, że już nie jestem. Już nie jestem. Nie jestem atrakcyjnym i fachowym wykonawcą moich tekstów, ponieważ moja powierzchowność już nie jest na tyle sprawna i atrakcyjna, że mógłbym być. Ale to jest inna sprawa. Co mnie
popycha,
skłania? Otóż lubię tę robotę i na tyle, na ile jeszcze mogę znaleźć odbiorców, to do nich się zwracam. Mam ich, i do tego chciałem dojść, mam ich kilka tysięcy. Kilka tysięcy to z jednej strony to jest liczba imponująca, kiedy się na przykład myśli o występie dla publiczności, hala, w której się kilka tysięcy osób zmieści, czy stadion, to coś jest, natomiast w zestawieniu z odbiorem internetowym to jest mało garstka, to jest 1/10 garstki, to jest po prostu nic. Ale to nic mi wystarcza, ponieważ znam proporcjum mocium panie. Ja mam ostatecznie, musi to paść w rozmowie, skoro taka wiwisekcja następuje. Ja mam 86 lat, więc to rzeczywiście jest już bardzo dużo. Już to, o czym mówimy, powoli jakby zjeżdża do garażu. Powoli, dlatego że nie będę ukrywał. Dobrze się trzymam i jeszcze się podtrzymam. Ci, którzy by chcieli, żebym się przestał trzymać, nie będą mieli tak szybko satysfakcji. Niemniej, no, wiem, ile mam lat i co mogę przy pomocy siebie, fizyczności mojej, zrobić. I to była połowa odpowiedzi na to pytanie, że mnie to bawi, co robię. A jeszcze do tego, w przypadku tych filmów na YouTubie, jeżeli ktoś by chciał kiedyś zobaczyć, to trzeba wejść na YouTube'a i tam, gdzie jest szukaj, to tam wystukać Fedorowicz Channel. Nie wiem dlaczego, ale Channel po angielsku trzeba.
Wystarczy tak? Samo nawet Jacek Fedorowicz ale i wtedy otworzy.
Ale wtedy się otwiera cała działalność obrazkowa Fedorowicza i to jest nie do wytrzymania przez to przejść. Trzeba od razu wejść na ten YouTube'owy channel. Stąd moja rada, żeby channel. No.
A potem zasubskrybować i wtedy już od razu będą przychodziły powiadomienia, że Jacek Fedorowicz umieścił nowy film na swoim kanale.
Tak?
No, do mnie
to
przychodzą.
Tak to działa?
To tak to działa. Ja mam zasubskrybowany właśnie, pana kanał.
A ja mam z kolei informację, że mój kanał ma 7 tysięcy na tej podstawie podaję buńczucznie, że
te
mam
tysiące.
Kilka tysięcy słuchaczy. Tylko ja nie wiedziałem, jak to działa, że co to znaczy, że ktoś mnie subskrybuje, bo subskrybuje, to od razu mnie się kojarzy z jakimiś pieniędzmi, a tymczasem tu żadnych pieniędzy ja z tego nie mam, odwrotnie, ja wydaję pieniądze na to wszystko, czym się posługuję. I teraz się dowiedziałem, że to co powiadomie.
Subskrybować nie trzeba, ale ta subskrypcja jest wyrazem akceptacji dla tego, co robi ten konkretny YouTuber.
I ten wyraz akceptacji się gdzieś kumuluje w postaci, że o 7300.
Tak. Ja nie powiem panu, ilu ja mam subskrybentów. Stan
bo
na...
to są miliony
tak,
już?
Tak, jakieś 700 osób. Mam cichą nadzieję...
Mniej ode mnie?
Mam nadzieję, że pan dołączy to po pierwsze, a po drugie, że po naszej rozmowie skoczy mi chociaż do 1000.
No, nie, naprawdę.
Naprawdę.
Daj Boże, no bardzo bym sobie i pani tego życzył.
No.
Już czegoś się nauczyłem i wracam do tematu, bo chciałem jeszcze powiedzieć o drugiej sile, która mnie popycha do działania. Mianowicie ja zostałem i przez rodzinę, i jakby to powiedzieć, przez historię wychowany na patriotę. Ja mówię z wahaniem, używam tego słowa, ponieważ to słowo teraz już w ogóle mało, że się wykrzywiło. Właściwie już zaczęło być czymś w rodzaju obelgi, bo zostało ośmieszone, pokręcone, odwrócone i tak dalej. Ale ja się urodziłem jednak przed II wojną światową. I pierwszy obrazek, który zapamiętałem w życiu, to była kolumna niemieckich motocyklistów na szosie, a ja z rodziną na podłodze, bośmy uciekli na wieś. Wydawało się, że tam by uciekła rodzina do Cegłowa. To jest w okolicach Siedlec, ponieważ uważała, że no, do Warszawy może dojdą, ale tam za Wisłę Niemcy by mogli dojść. Nie, no niemożliwe, więc tam uciekli. Czyli wracając do rozpoczętego wątku, pierwszy obrazek ci niemieccy motocykliści i potem od, tak jak dziecko normalne ma wpajane, że Ala ma kota, a tutaj pszczółka na jabłuszku i tak dalej, to ja miałem wpajane nie jako indoktrynacja, tylko automatycznie z tego, co się działo, ja odbierałem sytuację jakiejś zbiorowości, czyli kraju, Polski, nabierałem świadomości, że jest ta zbiorowość Polska, Polacy i ta zbiorowość z samego tytułu, że to jest Polska, jest skazana na wyrżnięcie przez wrogów. I gdzieś to, gdzieś zostało mi to, że członek takiej społeczności musi mieć w sobie zakodowany sprzeciw przeciwko temu byciu zażynanym. O, i gdzie, ależ za dile ja to tłumaczę, zamiast powiedzieć jednym zdaniem, ale tak mi wyszło. I gdzieś jakiś obowiązek wobec społeczności, bo żeby nie używać tych wielkich słów, ojczyzna, rodacy, wobec tej określonej społeczności jakiś obowiązek się ma i nic nie jest w stanie z tego obowiązku zwolnić. I dlatego wydawało mi się, że ciąg dalszy już jest oczywisty i że nie będę musiał tłumaczyć, ale...
No, i rozumiem. I dlatego patrzy pan ciągle na to, co się dzieje, chcąc to komentować.
Tak jest. Piątka z wysłuchania nudnego wykładu. Drozdówna, możesz siadać, dobrze.
3+.
Nie, 4+.
A, dobrze.
4. Nie, nie, no.
Ja to doskonale rozumiem.
Już powiedzieliśmy sobie.
Ja to doskonale rozumiem i w ogóle bardzo dziękuję, że pan to powiedział, dlatego że to, czego straszliwie brakuje w dzisiejszych czasach, to jest rozmowa, spokojna rozmowa i umiejętność opowiedzenia o wartościach bez wartościowania.
No tak, bo to jest uczciwe wobec siebie, uczciwe wobec słuchacza. I to, co teraz się dzieje tu, przy tym stole, nie mogłoby się dziać w studiu radia, ponieważ z pełną życzliwością to radio państwowe by mogło do nas podchodzić, ale w pewnym momencie musiałoby przyciąć i powiedzieć, no to my państwu dziękujemy, ponieważ taka rozmowa jak w tej chwili nie może nie doprowadzić, bo nie ma co ogródkami chodzić, nie może nie doprowadzić do prostego stwierdzenia. W kraju jest w tej chwili bardzo źle, ponieważ ta władza z panem prezesem Kaczyńskim na czele doprowadza ten kraj do ruiny, do upadku. I ja tej tezy mogę bronić do upadłego i absolutnie jestem przekonany, że mam rację. I jeżeli piszę to, co piszę, tam różne śmieszne filmiki i inne tam monologi i felietony, to wszystko zmierza do tego, żeby uświadomić rodakom niebezpieczeństwo, w jakim znajduje się Polska.
To nie jest tak, że tylko filmy na YouTubie, komentowanie rzeczywistości i pisanie książek, i pisanie wspomnień, ale też przecież teatr, estrada, to znaczy...
No ale to jest to samo.
To jest to samo?
Gdzieś to tylko był przekaźnik, nośnik. Mhm. No, teatr pierwszy, w którym w ogóle stanąłem przed publicznością na prawdziwej scenie, studencki teatr założony przez Cybulskiego, Kobielę, Bielickiego i potem Mrożek, współpraca i tak dalej. to ten teatr to był teatr, który był rewolucyjnym teatrem, który na prawie 2 lata przed Polskim Październikiem nagle zaatakował socrealizm. I to była do dziś, jak ktoś poszpera w starych papierach, to będzie mógł przeczytać, że to była rewolucja w polskim teatrze. Czyli nam wtedy o coś chodziło, o coś bardzo chodziło, dokładnie o to samo, o co mnie chodzi dzisiaj, po 70 latach. Dokładnie. Tu dobrze obliczyłem, bo to akurat było łatwo. Mam 86 z czymś, a jak zdałem maturę, miałem 15 z czymś, czyli teatr to był jak miałem 16, czyli o.
Ale ja myślę nawet o tym, co się dzieje dzisiaj. To znaczy, że my dzisiaj jesteśmy w Warszawie, ale jutro pan będzie w Poznaniu, pojutrze pan będzie gdzieś w Lesznie. Następnego dnia będzie pan na scenie w Teatrze Polskim w Warszawie.
A to bardzo miły epizod życiowy, ten Teatr Polski, muszę powiedzieć.
Bo to znowu Mrożek.
Zostałem obsadzony w jednoaktówce Mrożka, która jest częścią składową spektaklu zatytułowanego 3 razy Mrożek w Teatrze Polskim i tam gram dziadka i bardzo sobie to chwalę. I to już nie wiem, który sezon my gramy. Strasznie długo. 7-8 lat chyba to jest. Nie obliczałem. No, w moim wieku czas szybko leci, więc bardzo ostrożnie te wszystkie ilości lat wymieniam.
Ja patrzę na to z wielkim podziwem, bo chciałabym, żeby mi się chciało, jak będę mieć lat trochę mniej albo tyle co pan, puszczać się w takie rejony, czyli nagle trafić do repertuarowego teatru. A przecież grał pan w takiej totalnie szalonej inscenizacji Biesiady u hrabiny Kotłubaj. I to też jest przecież dopiero co to miało miejsce.
Rzeczywiście. Nawet nagrodę dostałem na festiwalu. Tak, to rzeczywiście. Po raz pierwszy zostałem nagrodzony za mówienie cudzego tekstu, bo jednak przez całe życie odżegnywałem się od określenia aktor w stosunku do mnie. Zawsze mówiłem, że jestem bardzo dobrym wykonawcą własnych tekstów. I tu nagle tak w Biesiadzie hrabiny Kotłubej rola starej, bezzębnej markizy, tu ja zawsze dodaję, po warunkach obsadzony.
I mówię o tym, że ktoś do pana dzwoni z taką propozycją, a pan mówi, no dobra.
Mówię, no dobra, z taką obojętną miną? Nie, to ja
nie?
Udaję taką obojętną minę, a w środku się bardzo cieszę, bo robota jak jest, to jest w porządku. Jak nie ma roboty, koniec.
Czyli trzeba ją sobie wymyślać.
Tak, absolutnie. Ja byłem zresztą całe życie jakoś tak, nie wiem, to jakaś taka cecha dobra czy zła, ale w każdym razie taki zawsze byłem, że starałem się przewidywać przyszłość. I tak sobie jakoś układałem życie z tym, że przewidywania nie zawsze się zgadzały. Bo na przykład tak sobie myślałem, że jak już będę niedołężny, na przykład będę musiał już zacząć leżeć w łóżku, nie daj Boże w szpitalu, to już miałem zaplanowane, będę miał ze sobą buteleczkę tuszu, piórko, papier i jeszcze leżąc w szpitalu będę mógł coś zrobić. Myślałem o rysunkach, o dowcipach rysunkowych. Było to w czasach, kiedy żyłem właściwie tylko z rysowania. To był początek lat 60. zaraz po dyplomie. z dyplomem artysty malarza w kieszeni, ale takiego, co to wie, że raczej nie sprzeda tego, co namaluje, natomiast to, co narysuje, sprzeda, bo jest zapotrzebowanie ogromne w prasie. I to mnie zawiodło. Ja nie przewidywałem, że dożyję czasów, kiedy ilustracja ręcznie rysowana nie będzie nigdzie kupowana, bo nie będzie potrzebna. W tej chwili mamy kilku wspaniałych zresztą, Sawka, Mleczko, Koza, rysowników, którzy mogą żyć z rysunków, a reszta już nie, bo redakcje nie płacą. Po co mają płacić, jak jest wszystko w internecie? I jak są w ogóle programy komputerowe, które wyręczają takich ludzi jak moja żona i ja, bo oboje skończyliśmy Wydział Malarstwa. No nie przewidywałem tego.
A jak w ogóle przyjął pan internet?
Podchodziłem z oczekiwaniem, że to będzie mi służyło do różnych praktycznych moich... spełniało moje różne potrzeby, no przede wszystkim pocztowe. Byłem zachwycony tym, że już nie muszę faksem posyłać do Nowego Jorku, do polskiej gazety, która się nazywała Nowy Dziennik. Niechętnie mówię tę nazwę, ponieważ wszyscy kojarzą od razu z naszym dziennikiem, czyli pismem całkowicie mi obcym. Więc, że mogę posyłać do Nowego Jorku felietony, nie faksem, bo to było bardzo niewygodne i czasem jakieś strzępki do nich tylko dochodziły, tylko internetem. O, i to było wielkie osiągnięcie ludzkości, które mi służyło. Ale nie wciągnął mnie ten
interes
internetowy za bardzo, dlatego że miałem inne media. Jednak występowałem na żywo albo w radiu, albo telewizję miałem.
Teraz się przydaje.
Teraz bardzo.
Muszę też jeszcze oczywiście zapytać pana o tę współczesną scenę kabaretową. Czy jeszcze się pan jej jakkolwiek przygląda? No bo też pamiętam czasy, kiedy spotykaliśmy się w Krakowie na przeglądzie kabaretów Paka i kiedy no bardzo wiele osób, które dzisiaj jakoś tworzą to, co kojarzymy z polskim kabaretem, dostawało pieczątkę od Henryka Sawki, od pana, od Stanisława Tyma. Kurde, chłopaki, fajnie.
I na ogół, jeżeli mogę wpaść w słowo, i na ogół te pieczątki były rozdzielane właściwie. Po prostu ci, których my honorowaliśmy pierwszymi nagrodami, są w tej chwili w czołówce. Na przykład Robert Górski. Absolutnie. Pamiętam, jak gardłowałem, że ten kabaret musi mieć pierwsze miejsce absolutnie, bo oni są świetni. Jachimek też rokował od razu i chyba poznaliśmy się na nim, Neonówka i tak dalej, i tak dalej. Chyba trudno znaleźć jakiś zespół, który by nie miał naszego błogosławieństwa z dzieciństwa. Ale że nie wszystko mi się podoba, to oczywiście. Tak, mam zastrzeżenia nawet do Górskiego czasu.
A nie myśli pan, że trochę właśnie rozwaliła telewizja, po prostu fajny kabaret w Polsce? Znaczy bardzo go upupiła, upopowiła albo nawet udiskopolowiła.
Tak, absolutnie się z tym zgadzam i uważam, że to jest wina telewizji, chociaż nie wiem, czy tylko telewizji. Dlatego, że dla mnie trudno mi odbierać kabaret, który nagle występuje w amfiteatrze przed 10-tysięczną widownią. To są dla mnie tak sprzeczne dwa pojęcia, kabaret i amfiteatr, że gdzieś to jest jakiś taki pierwotny zgrzyt, który potem...
Jasne, który ma swoje konsekwencje.
Ma swoje, tak. Bo od strony takiej prostej, wykonawczej, technicznej do tego podchodząc, w kabarecie prawdziwym wystarczy, że robię o taki ruch ręką, tu wyjaśnienie zrobiłem drobny. Natomiast na scenie amfiteatru, no niesie mnie do tego, żeby ten ruch zwielokrotnić i jeszcze podeprzeć piruetem. Bo inaczej, no przecież w ostatnim rzędzie nie zauważył. I to już burzy całą konwencję, sposób grania, sposób zwracania się do publiczności.
Ta rozmowa nie ma dojść do jakiejś puenty i ona nie ma w ogóle czegoś udowodnić.
No nie, ale ona musi coś załatwić. I to
co chce pan załatwić?
No jak to reklamę moich książek?
A, no to uprzejmie proszę.
Bo reklama tego, co robię na YouTubie już była, to teraz ja bym bardzo chciał, żeby... No po co ja te książki pisałem?
Ale sam pan powiedział, że, że już ich nie ma w księgarniach.
Ale to... niektóre są.
Dobra, reklamuj.
Nie, w księgarniach nie, ale... Znaczy na mieście nie, ale... Zresztą one chyba nigdy tak w księgarniach na wierzchu nie leżały, bo to trzeba chyba zapłacić za to, żeby książka leżała na wierzchu, więc to ja o tym nie marzę. Ale są w internecie, w internetowych księgarniach i moim zdaniem dwie ostatnie, to znaczy Mistrz Offu, czyli...
O której już wspomnieliśmy.
Ale za mało. Mistrz Offu jest naprawdę fajnym czytadłem, a jednocześnie pożyteczną pozycją, bo z jednej strony tam jest masa anegdot i opowieści o sławnych ludziach i ich opowieści, bo ja zawsze mówię, że to jest świetna anegdota. Najlepszą rekomendacją jest to, że to nie jest moja anegdota, tylko to jest anegdota, którą opowiadał Gustav Holoubek, genialny opowiadacz, albo Maklakiewicz, albo Himilszbach. I ja to tylko zanotowałem w tej książce. Więc to jedna warstwa, a druga, tam jest naprawdę wiele, wiele o dawnych filmach, które są w tej chwili dla publiczności kinowej tak dawne, jak dla mnie były filmy Buster Keatona i Charlie Chaplina i w ogóle te i wjazd pociągu na stację braci Lumière. I w tej mojej książce rzeczywiście są różne, no dość atrakcyjne opowieści o tym, jak to się kręciło 60 lat temu. I to jest ta książka Mistrz Offu, a poprzednia, czyli jeszcze dość świeża, jest bardzo interesująca, ponieważ to jest jedyna moja książka, w której są moje teksty sceniczne. Ja się zawsze i od razu będę przyzwyczajał do tytułu. Tytuł Homo Sapiens. Ja celowo tutaj różnicuję H i H, żeby zwrócić uwagę, jak to się pisze, bo to rzeczywiście, jak się widzi na półce czy gdzieś na stole, leży taki dziwny jest jakiś ten tytuł przez to CH. Więc Homo Sapiens to jest książka, do której mnie bardzo długo namawiano, że no popatrz, no wszyscy satyrycy jednak swoje teksty kabaretowe, estradowe drukują i wydają w książkach, a ty nie. Dlaczego? I tu moja potworna megalomania. Mnie się wydawało, że mój tekst kabaretowy, estradowy czy radiowy bez mojego wykonania jest całkowicie bezwartościowy. A w każdym razie gorszy, bo tylko ja wiem, didaskalia są niepotrzebne, tylko ja wiem, jak to trzeba odczytać. A jak się to odczyta inaczej, to nie jest śmieszne. I dlatego się bardzo broniłem, ale mnie wreszcie wydawnictwo Wielka Litera, o, Wielka Litera, wielką mi, bądź jak najdłużej, mnie namówiło, wydało i to jest książka bardzo atrakcyjna poprzez to, że tam parę naprawdę śmiesznych rzeczy jest i do tego jeszcze ona jest zilustrowana przy pomocy, już nie pamiętam, ale to jakaś imponująca liczba, gdzieś ze 200 chyba, rysunków moich, rysowanych niespecjalnie do tej książki, tylko zebranych z całego życia. No, co jak co, ale 60 parę lat rysowania i publikowania rysunków, to musiało dać jakiś... Tu ilość musiała jednak przejść troszeczkę w jakość i to rzeczywiście się ogląda bez obrzydzenia. Polecam szczególnie karykatury pani Szydło, pana Morawieckiego, nie mówiąc już o prezesie. Bardzo życzliwe oczywiście.
Ale to oznacza, że dokumentuje pan też to, co pan robił przez tych 60 parę lat swojej pracy.
Tak,
czyli ma
jest
pan gdzieś
tam...
tutaj, tak, archiwum, gdzie są rysunki, teksty, pieczątki cenzury.
No, tego nie jest aż tak dużo. To się, znaczy, to są sterty gazet. I rysunki, które w odpowiednim czasie zostały zeskanowane. Także to wszystko jest w komputerze i w tej książce jest na przykład mój monolog z kabaretu To Tu, który mi ogromną przysporzył sławę na Wybrzeżu, który mówiłem w tym kabarecie w roku 1958. Czyli to, no jest to dość stare i potem jeszcze... No,
ale to znaczy, że musiał go pan gdzieś na tej kartce mieć schowaną w szufladce.
A tak, dlatego że kurczowo i uparcie zarabiałem pieniądze, bo oboje z żoną mieliśmy niewłaściwe pochodzenie w czasach studiów, więc nie mieliśmy stypendium i ja żyłem z rysunków i występów, w związku z czym wypracowałem sobie taką zasadę, że każda praca powinna być co najmniej trzykrotnie zapłacona. To znaczy, jak coś wymyślam, to szybciuteńko w kabarecie mówię, siedząc w garderobie coś rysuję, czyli czas opłacony przez kabaret wykorzystuję dwa razy i to publikuję w gazecie plus jakiś długi podpis, z którego powstaje felieton, po czym zbiór felietonów wychodzi w książce i gdzieś tak... Bardzo się starałem i to się przydaje na starość. Tak, mogę coś wyciągnąć sprzed lat, powiedzmy 40, 50. No przecież to, co ja w tej chwili mówię, to pani myśli, że ja mówię z głowy. Skąd? Ja mówię tekstami wywiadów, które mam zanotowane.
Jeszcze którąś książkę reklamujemy? Czy te dwie ostatnie?
Wszystko.
To wystarczy.
Wystarczy. Było ich jeszcze.
Ja też muszę powiedzieć, że w tej filmowej książce też jest mnóstwo ilustracji. Ona jest też bardzo bogato ilustrowana fotografiami. To jest też po prostu taki bonusik do tego wszystkiego, o czym pan pisze.
Mistrz Offu.
Tak.
Wyjaśnię, dlaczego Mistrz Offu. Co znaczy ten tytuł? W slęgu filmowym off, to znaczy poza ekranem. I ja zawsze uważałem, że jestem nie najlepszym aktorem filmowym, bo jako wykonawca swoich, to już powiedziałem, ale w filmie nie bardzo, ponieważ wydawało mi się, że jestem sztywny i nagle raz się przekonałem, że jestem bardzo dobry, jak mnie nie widać. I stąd pomyślałem sobie, że też w filmie mogę być mistrzem na offie. To wtedy, o, i stąd tytuł książki.
Czy jest coś, co chciałby pan powiedzieć na koniec?
Tak, bardzo dziękuję za miłą rozmowę i że pani wysłuchała i mam nadzieję, że ktoś jeszcze też posłucha.
To koniecznie dajcie znać, czy posłuchaliście, a ja wasze odpowiedzi poślę panu Jackowi. Tytuły książek, o których była mowa, są w opisie odcinka. Są też zdjęcia okładek, może się przydadzą, na przykład do uzupełnienia kolekcji. Jest też oczywiście link do YouTube'owego kanału pana Jacka. Pięknie dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, uprzejmie proszę rozważyć możliwość finansowego wsparcia mojej twórczości. Pomocne mogą tu być serwisy patronite.pl lub buycoffee.tu. Linki do obu są w opisie odcinka, ale zawsze możemy poszukać też innych sposobów, więc również w tej sprawie jestem do mailowej dyspozycji. drozdowisko@gmail.com. Teresa Drozda, dzięki, do usłyszenia. W trzecim specjalnym urodzinowym drozdowisku.